Dobrze, zostawiliśmy Habakuka ostatnio na wersecie 4. Chciałbym, abyśmy teraz podczas tej sesji przeczytali wersety od 4 aż do 20. To jest, zamkniemy cały rozdział 2, a rozdział 3 pozostawimy na późniejszy czas. A więc drugi rozdział księgi Habakuka, werset od 4 do 20, znajdujemy tutaj następujące słowa. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ponadto bogactwo jest zdradliwe. Oto jest człowiek, który ma żądzę mocy, a nie zaznaje spokoju. Jest chciwy jak Szeol i nienasycony jak śmierć. Rości sobie prawo do wszystkich narodów i gromadzi dookoła siebie wszystkie ludy. Lecz wszystkie one zanucą o nim pieśń szyderczą i uczynią go przedmiotem przypowieści, przysłowia mówiąc: biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy i przywłaszcza sobie wiele zastawów. Jak długo to potrwa? Czy nie zjawią się nagle twoi wierzyciele i nie obudzą się twoi gnębiciele? Ponieważ złupiłeś wiele narodów, więc i ciebie złupią wszystkie inne ludy, z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach. Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudować wysoko gniazdo, by uniknąć nieszczęścia. Umyśliłeś coś, co przyniesie hańbę twojemu domowi. Zniszczyłeś wiele ludów, straciłeś prawo do życia. Gdyż kamień krzyczy ze ściany, a z belkowania odpowiada mu krokiew. Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu. Czyż nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości? Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Biada temu, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu, aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość. Nasyciłeś się więcej hańbą niż chwałą. Pij więc i ty, i zataczaj się. Przyjdzie i do ciebie kielich z prawicy Pana i będziesz syt hańby zamiast chwały, gdyż obciąży cię bezprawie popełnione na Libanie, a rzeź zwierząt, które je przeraziła, powali cię z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach. Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz, posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią? Ufaj jej jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany. Biada temu, kto mówi do drewna: obudź się, a do niemego kamienia: rusz się. Czy może on dać wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego. Ale Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed nim cała ziemią. Habakuk, jak widzieliśmy, zmagał się z pytaniem: gdzie jest Bóg wtedy, gdy go potrzebuje? Na co Bóg odpowiedział: niosę ci pomoc, chociaż jej nie widzisz. Następnie Habakuk zadał pytanie: jak mam ci ufać, skoro jesteś albo wydajesz się niesprawiedliwy? Na co Bóg zaproponował Habakukowi, aby ten znalazł właściwą perspektywę, aby uciszył się przed Bogiem. A więc, gdy spoglądamy na księgę Habakuka, musimy nieustannie pamiętać, że kluczowe dla naszych rozważań jest zrozumienie, że czasy, w których Habakuk żył, były złe, mroczne i ciemne. Izrael pogrążony był w odstępstwie od Boga. Habakuk natomiast wołał nieustannie o Boże przebudzenie. I w odpowiedzi na to Bóg wysyła Chaldejczyków, mówiąc: wyczekuj mnie, nie śpiesz się, nie wypowiadaj zbędnych słów. I teraz Habakuk zadaje pytanie, czy niesprawiedliwość pozostaje bez konsekwencji. Jeżeli Bóg odpowiada w sposób, którego nie rozumiem, i jeżeli Bóg jest sprawiedliwy nawet wtedy, gdy do swojej dłoni bierze narzędzie, które wydaje się niesprawiedliwe, to czy ta niesprawiedliwość pozostaje bez konsekwencji? Każdy z nas ma jakieś wewnętrzne poczucie sprawiedliwości i chcielibyśmy, aby ostatecznie sprawiedliwość dosięgła każdego, kto na nią zasługuje. Chcielibyśmy, aby sprawiedliwość była zawsze i wszędzie egzekwowana. Wiemy jednak, zarówno z historii, jak i z naszej codzienności, że po prostu nie zawsze tak bywa. Nie każdemu udało się zawsze wymierzyć sprawiedliwość. Gdy patrzymy na historię II wojny światowej, być może żałujemy, że takich osób jak Adolf Hitler nie dosięgła sprawiedliwość, jakiej moglibyśmy oczekiwać. Że takich osób jak Józef Stalin nie dosięgła sprawiedliwość, jakiej moglibyśmy oczekiwać. Że takie osoby jak Adolf Eichmann mogły gdzieś spokojnie umrzeć i nie dosięgła ich sprawiedliwość, jakiej moglibyśmy oczekiwać. Gdy czytamy informacje codziennie aktualizowane na portalach społecznościowych, dowiadujemy się, że gdzieś znowu pijany kierowca potrącił dziecko idące do szkoły i kierowca uciekł, nie można go znaleźć. Możemy się zastanawiać, czy taką osobę dosięgnie sprawiedliwość. Gdy czytamy o kobietach, które są zgwałcone i porzucone, a sprawca pozostaje nieznany, zdajemy sobie pytanie, czy takie osoby kiedykolwiek dosięgnie sprawiedliwość. 2 lata temu byliśmy razem z dziećmi nad morzem i zauważyłem rzecz ciekawą. Otóż na deptaku, na promenadzie w pewnym momencie zrobiło się bardzo ciekawe skupisko osób charakteryzujące się wysokim entuzjazmem. To zawsze znaczy, że dzieje się coś podejrzanego. Okazało się, że jakaś grupa osób rozłożyła na promenadzie jakiś stos z palet i na samej górze znajdowały się 3 kubki. Może część z was widziała to. I następuje gra. Trzeba znaleźć, pod którym z kubków jest moneta. Daje się pieniążki, jeżeli się zgadnie, się wygrywa. Jak się nie zgadnie, to się przegrywa. Wydaje się to bardzo proste i stosunkowo uczciwe, prawda? Nie trudno zgadnąć, gdzie są pieniążki. Chociaż pokazałem ostatnio dzieciom, że to nie jest tak uczciwe i proste, jak im się wydawało. Do dzisiaj mają pretensje. Otóż proponuję spróbować z dziećmi. Otóż miałem 2 kubki i po trzeci włożyłem monetę i zacząłem tymi kubkami obracać. Oczywiście dzieci nadążały i powiedziałem, dobra, teraz jak znajdziecie monetę, jest wasza. Dzieci od razu poniosły i wziąłem 5 zł. A podniosłem 2 kubek, a tam dałem 200 zł. To było oszustwo z mojej strony. A więc nie zawsze jest tak prosto, jak się wydaje. Natomiast gdy spoglądałem na to, co się działo nad morzem, było to o tyle ciekawe, że ta gra w ogóle nie była uczciwa. Otóż bardzo szybko się zorientowałem, że dookoła wszystkie te postronne osoby, to nie są postronne osoby, ale to są osoby zaangażowane w zjawisko. I z 20 osób, które przyglądały się temu wszystkiemu, tylko jedna albo maksymalnie dwie były postronne. Ja i ktoś jeszcze, ktoś, kto dał się w to wciągnąć. Więc całość była zaaranżowana tak, że można było myśleć, że wszyscy się temu przyglądają, a tylko ten z kubkami jest tym, który gra. Ale bardzo szybko się okazało, że tam wszyscy są tymi, którzy grali. I gdy ktoś tego nie dostrzegł i zaczął grać, nie tylko stracił wszystkie pieniądze, ale zorientował się jeszcze, że jeżeli szybko się stamtąd nie zbierze, to straci więcej. Więc jak to czynię zazwyczaj, zadzwonię na policję, no bo co innego można zrobić. Zadzwonię na policję, odebrał taki miły pan i poinformowałem go o tym, co obserwuję. Natomiast ten pan zwrócił moją uwagę na rzecz ciekawą. Otóż powiedział, wie pan co, jak przyjedziemy, to będziemy musieli aresztować zarówno tych, którzy to zorganizowali, jak i tych, którzy dali się wciągnąć, ponieważ wszyscy uczestniczą w nielegalnym procederze. I teraz zadałem sobie pytanie, czy to jest uczciwe, czy to jest sprawiedliwe. To znaczy, że ci, którzy okradają ludzi na ulicy, pozostaną bez konsekwencji? Że pewnych osób, które są po prostu cwaniakami i korzystają ze swojego cwaniactwa, by innych okraść, nie da się ukarać? I wydaje mi się, że każdy z nas mógłby przytoczyć jakiś przykład z życia, gdzie wydarzyło się coś, co się wydawało nieuczciwe, a z drugiej strony byliśmy bezsilni, nie dało się nic z tym zrobić. I być może najbardziej zasadnym było myśleć, że po prostu niesprawiedliwość nie zostanie ukarana, pozostanie bez konsekwencji. Jest to pytanie, które zadaje sobie Habakuk. Skoro odpowiedzią na jego modlitwy byli Chaldejczycy, skoro Bóg twierdzi, że jest dalej sprawiedliwy, nawet gdy sięga po takie narzędzie, to Habakuk zadaje pytanie, czy to znaczy, że Chaldejczycy jako naród nigdy nie poniosą konsekwencji tego, co zrobią? Czy nie spotka ich za to kara? Więc nie jest to problemem tylko naszych czasów. Był to problem Habakuka. Jeśli nie studiujemy Biblii uważnie, werset po wersecie, są fragmenty, które bardzo łatwo przeoczyć, jak chociażby 4 werset 2 rozdziału, który również będzie cytowany w Nowym Testamencie, gdzie Bóg twierdzi, oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Gdy spoglądamy na tekst, który sobie razem odczytaliśmy, możemy zauważyć, że wielokrotnie w 2 rozdziale Habakuk będzie powtarzał słowa biada. Biada jest oczekiwaniem Bożego sądu, ale biada jest również prośbą, przywołaniem, aby sąd
czy nieszczęście spadło
w odpowiedzi na niesprawiedliwość. Przyjrzyjmy się zatem szybko wszystkim biada, które wypowiada Habakuk, które pojawiają się w tym tekście, które Habakuk dla nas odnotowuje, abyśmy zrozumieli, że z Bożej perspektywy to nigdy nie jest tak, że niesprawiedliwość nie będzie ukarana. Spójrzmy razem na werset 6, gdzie pojawia się pierwsza biada. Biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy i przywłaszcza sobie wiele zastawów. To stwierdzenie odnosi się bezpośrednio do Chaldejczyków, którzy nadciągali na Izrael, którzy plądrowali, rozkradali i zabierali wszystko to, na co trafili. Chaldejczycy, jak się dowiadujemy z historii, ukradli również wszystkie przybory świątynne i Bóg, który posługuje się Chaldejczykami dla realizacji swojego celu, stwierdza, że biada jest im z powodu tego, co czynią. Otóż Babilonia albo Chaldea, czego dowiadujemy się z historii, wyłoniła się właściwie znikąd. Dzięki toczonym kampaniom wojennym niesamowicie się wzbogaciła, ale w ciągu dwóch pokoleń całkowicie upadła i możemy właściwie powiedzieć, że upadła w jedną noc bez walki. Jak często my w naszym codziennym życiu możemy obserwować zachłanność i chciwość, chęć gromadzenia tylko i wyłącznie dla siebie. Możemy spotykać ludzi, którzy będą bić nawet poniżej pasa i chwycą się każdej możliwej metody, aby zabrać dla siebie, aby zgromadzić dla swoich celów. Jeżeli żyjemy chrześcijańskimi wartościami i zderzamy się w naszej codzienności z zachłannością, możemy zadawać sobie pytanie, czy warto być chrześcijaninem? Przecież gdybym kłamał, jak on kłamie, mógłbym na tym skorzystać. Gdybym oszukiwał, tak jak tamten oszukuje, mógłbym na tym zarobić. Gdybym był nieuczciwy, jak tamten jest nieuczciwy, mógłbym wyjść na plus. Z jednej strony mamy świadomość, że chcemy żyć chrześcijańskimi wartościami, z drugiej strony zauważamy, że czasem to się po prostu nie opłaca. I zadajemy sobie pytanie, czy Bóg kiedykolwiek, cokolwiek z tym zrobi? Jeżeli niesprawiedliwość zdaje się popłacać, to czy Bóg zamierza zareagować? Z drugiego rozdziału dowiadujemy się, że tak. Spójrzcie na 7 werset, gdzie Bóg mówi: czy nie zjawią się nagle twoi wierzyciele i nie obudzą się twoi gnębiciele? Wtedy padniesz ofiarą ich grabieży. Bóg zapowiada, że będzie taki moment, w którym sytuacja się odwróci. Nie zawsze będzie tak, że osoby niesprawiedliwe będą górą. Nie zawsze będzie tak, że cwaniactwo będzie wygrywać, a niesprawiedliwość będzie popłacać. W takim sporcie jak zapasy, najwyżej punktowany jest moment, w którym jeden z zawodników przegrywa, natomiast jest w stanie zaprezentować chwyt, za pomocą którego odwraca całkowicie losy pojedynku. I Bóg, gdy patrzy na cały świat i widzi niesprawiedliwość, stwierdza: nagle zjawią się twoi wierzyciele. Wydarzy się coś z dnia na dzień, co sprawi, że sytuacja diametralnie się odwróci i sprawiedliwość już dłużej nie będzie się opłacać. Czystość i świętość zatriumfuje. Kiedy nastąpi ten dzień? O tym będziemy rozmawiać niedługo. Dalej Bóg stwierdza: z powodu gwałtu dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach, potępiając niesprawiedliwość i potępiając Chaldejczyków. Jest to bardzo ciekawe sformułowanie, które nie pojawia się często w Biblii, ale jednak jest chociażby u Habakuka i musimy się z nim zmierzyć. Otóż możemy się śmiać jako chrześcijanie z Greenpeace, ale Bóg nakazał Adamowi i Ewie dbać o stworzenie. Boga obchodzi to, w jaki sposób postępujemy z tym, co nam dał. Czasem ci z nas, którzy pracują w dużych korporacjach i mają pełną świadomość, jak korporacje funkcjonują, mogą zadawać sobie pytanie, jaki sens ma to, że wyrzucam papierek do śmietnika, skoro jedna korporacja zrzuca tony ścieków do oceanu w ciągu jednej doby. Jaki sens ma to, że my redukujemy dwutlenek węgla w Europie, skoro wszystko, co my zredukujemy w trakcie roku, Chiny wyrzucą do atmosfery w ciągu tygodnia? Czy jest w ogóle sens, aby dbać o środowisko? Czy jest sens, aby dbać o to, co Bóg daje? Z księgi Habakuka dowiadujemy się, że nie tylko ważne jest to, abyśmy byli uczciwi i sprawiedliwi względem drugich, Ale Boga również interesuje to, co robimy z ziemią, którą nam dał. Rozmawiałem kiedyś ze świadkami Jehowy, którzy tłumaczyli mi, że to wszystko, co my tutaj widzimy, to zostaje i będzie ich. Kiedyś budowaliśmy kościół w miejscowości, z której pochodzę. I świadkowie Jehowy bardzo często tam przychodzili, rozmawiali, przedstawiali swoją nadzieję, nadzieję tak zwaną ziemską, ponieważ są przekonani, że to, co jest na ziemi, to zostaje, to będzie ich. A my jesteśmy tymi, którzy chcemy do nieba bezsensownie, w związku z tym oni odziedziczą resztę. I ktoś zaproponował ciekawe wyzwanie, stwierdził, słuchajcie, my budujemy kościół, skoro to kiedyś będzie wasze, to przyjdźcie nam, pomóżcie w budowie. Przecież to i tak wam zostało. Myślicie, że przyszli? Kiedyś rozmawiałem z jednym z nich i tłumaczył mi, jak piękna jest ta jego nadzieja ziemska, to będzie ich, a widziałem go na mieście, jak wyrzucał puszkę piwa w krzaki. Będzie musiał to posprzątać. Boga interesuje to, co robimy z ziemią, którą nam dał. Chaldejczycy byli znani z tego, że niszczyli wszystko, co stanęło na ich drodze. Nic się nie ostało. Palili, mordowali, gwałcili, rabowali i zanieczyszczali. I Boga nie tylko interesuje to, że byli niesprawiedliwi w swoim podejściu, ale również interesowało Go to, że w sposób niewłaściwy odnosili się do wspaniałego daru, który Bóg nam dał, a tym darem jest możliwość życia w świecie, który nas otacza. Dlatego Bóg czyni nas świadomymi tego, że nawet sposób, w jaki podchodzimy do stworzenia, ma dla Niego znaczenie. I Bóg ostatecznie zapyta nas o to, jak podchodziliśmy do świata, w którym pozwolił nam żyć. A więc czy zło pozostanie bez konsekwencji? Boża odpowiedź brzmi: absolutnie nie. Dalej mamy wersety 9 i 11, w których pojawia się kolejne biada. Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudować wysoko gniazdo, by uniknąć nieszczęścia. Umyśliłeś coś, co przyniesie hańbę twojemu domowi. Zniszczyłeś wiele ludów. Straciłeś prawo do życia, gdyż kamień krzyczy ze ściany, a z belkowania odpowiada mu krokiew. Dlaczego ludzie są zachłanni? Zadałem sobie kiedyś pytanie. Wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o ich komfort, o ich dobrobyt. Chcą mieć najwięcej, aby żyć w komfortowych warunkach, aby żyć w ekstraklasie, aby funkcjonować w ekskluzywnym, wygodnym świecie bez limitów. I właśnie to jest coś, co stwierdza Bóg. Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk, aby sobie wybudować wysoko gniazdo. Otóż orły budują gniazdo w taki sposób, że szukają najwyżej położonych punktów. Daje to poczucie bezpieczeństwa, ponieważ pozwala uciec przed drapieżnikiem. I z tego samego powodu ludzie są zachłanni, ponieważ chcą się postawić w bezpiecznej sytuacji. Jakoś chcą sobie zapewnić starość, chcą mieć coś dla swoich dzieci. Ale możemy zauważyć, że bardzo często im więcej ludzie mają, tym większy budują dystans. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na taką właściwość, że bardzo często im więcej ktoś pieniędzy inwestuje w swój dom czy w swoją nieruchomość, tym dłuższy jest trawnik przed jego domem. Co znaczy, że chce się maksymalnie odsunąć od drogi, żeby pokazać, że jest dystans pomiędzy nim a tym, co się dzieje naokoło. Dalej, jeśli ma jeszcze więcej pieniędzy, to wybuduje bardzo wysoki płot. Jeśli ma jeszcze więcej pieniędzy, to posadzi wysoki żywopłot. A jeśli ma jeszcze więcej pieniędzy, to w ogródku spotkamy takich smutnych panów z bardzo krótką szyją, którzy nie odpowiadają dzień dobry. Bardzo często w świecie, w którym żyjemy, środki finansowe są przeznaczane na to, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo tym, którzy je posiadają. I są to ludzie, których często nie spotkamy, ponieważ dążą do tego, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, a to poczucie bezpieczeństwa ma wynikać z izolacji od otoczenia. Chcą się oddzielić, chcą wybudować sobie wysoko gniazdo. Właśnie o takiej postawie mówi Bóg. Więc jeśli jesteśmy zachłanni, idziemy na kompromis z Bożą prawdą, z Bożym przykazaniem. Być może unikniemy w ten sposób ludzi, ale nie unikniemy Boga. Możemy wybudować sobie wysoko gniazdo, aby uniknąć nieszczęścia. Możemy uciec na koniec świata, aby tam się schronić, ale nie uciekniemy przed Bogiem. Wczoraj miałem możliwość rozmawiać z kolegą, z którym razem pracuję na jednym projekcie konstrukcyjnym w Kanadzie. Rozmawialiśmy o wypadkach przy pracy, które się zdarzają. On powiedział taką rzecz. Mówi: Mateusz, musimy zrobić cotygodniowe spotkania, aby rozmawiać o tym, co my robimy na placu budowy, żeby uniknąć wypadków. Bo wiesz, sytuacja jest taka, że jeżeli coś się stanie, to ty siadasz w samolot, lecisz do Polski.
a ja trafiam za kraty. Chciał dać mi do zrozumienia, że ja mam gdzie uciec, a on nie.
I gdy Bóg mówi o ludziach, którzy zabiegają o niegodziwy zysk, aby uciec, odnosi się do rzeczywistości, którą znamy. My na zachodzie Polski mamy takie powiedzenie, które zapewne wam jest również dobrze znane, że czasem chcemy wszystko rzucić, aby wyjechać w Bieszczady. Więc Bieszczady kojarzą nam się z ucieczką przed problemami. I wydaje nam się, że jest taka możliwość, aby po prostu zaszyć się gdzieś w Puławach, w Wisłoczku, w Woli Piotrowej, wybudować tu sobie dom, żyć takim spokojnym życiem, zostawić ten zachód, cały ten pęd, stres związany z pracą, z rodziną, ze studiami, z życiem i wyjechać w Bieszczady i żyć takim spokojnym życiem. Ale nawet jeśli istnieje gdzieś takie miejsce na świecie, do którego możemy uciec, to Bóg daje nam do zrozumienia, że przed Nim nie uciekniemy. Jest nam biada, jeżeli idziemy na kompromis z Jego przykazaniem, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo przed ludźmi, ponieważ prędzej czy później spotkamy Jego. I Bóg dalej stwierdza, umyśliłeś coś, co przyniesie ci hańbę, gdyż kamień krzyczy ze ściany, a z belkowania odpowiada mu krokiew. Jest to fenomenalne stwierdzenie, ponieważ pokazuje ciekawy obraz, który kreśli tutaj Bóg. Otóż wyobraźmy sobie takiego człowieka, który zgromadził niesamowite pieniądze kosztem innych, ponieważ był nieuczciwy i niesprawiedliwy. I za te pieniądze wybudował się gdzieś daleko. Postawił sobie wspaniałą willę, do której dopływa się tylko jachtem. I siedzi któregoś dnia w tym ekskluzywnym domu, rozgląda się naokoło i mówi sam do siebie, patrzcie na mnie, tak bezpiecznie sobie żyję. I wtedy zaczyna słyszeć głosy, jak w sennym koszmarze. Jak gdyby w jego domu rozpoczynał się jakiś dziwny koncert. Jak gdyby zaczynała rozbrzmiewać jakaś konstrukcyjna orkiestra. Słyszy ściany, które zaczynają śpiewać. Słyszy krokwie, które zaczynają grać. Słyszy cegły, które do niego mówią. I to wszystko, na co poświęciłeś życie. Za tym właśnie biegłeś? To było dla ciebie takie ważne? To wszystko, na co było cię stać? Wtedy słyszy, gdy krokwie odpowiadają na wołanie cegieł. Mówią, popatrz na ludzi, których po drodze skrzywdziłeś. Popatrz na tych, których oszukałeś. Wtedy słyszy, jak posadzka dołącza do tego koncertu i mówi, zobacz, jak niemoralny się stałeś. Zobacz, jak bardzo się zmieniłeś. Zobacz, jakim człowiekiem się stałeś. Zobacz, co zrobiłeś ze swoim życiem. I wtedy słyszy, jak jeszcze inna część konstrukcyjna domu dołącza do tego koncertu i mówi, poświęciłeś to, co się liczy, aby zdobyć to, co nie ma żadnego znaczenia. I miejsce, które miało być bezpiecznym schronieniem, staje się pułapką, ponieważ każdy element tego miejsca jest naznaczony niemoralnością człowieka, który tam mieszka. Dlaczego w wizji Habakuka rozmawia akurat kamień i belkowanie? Dlaczego te dwa elementy konstrukcyjne? Ci z was, którzy interesują się inżynierią budowlaną, wiedzą doskonale, że ściana stanowi przegrodę zewnętrzną i chroni nas przed tym, co znajduje się na zewnątrz. Stąd też ten obraz wizji Habakuka. To, co miało stanowić ochronę przed światem zewnętrznym, zaczyna oskarżać tego, który tam mieszka. Natomiast krokiew i belkowanie stanowią ten element, który zapewnia nam dach nad głową, bezpieczne schronienie i dają nam poczucie bezpieczeństwa. A więc to, co miało nas chronić przed światem zewnętrznym i to, co miało dać nam poczucie bezpieczeństwa, zaczyna świadczyć przeciwko nam. Gdy kończyłem studia, zaprosił mnie na rozmowę profesor Bernard Nowak, który uczył mnie wentylacji przemysłowej i powiedział taką rzecz. Mateusz, przez 50 lat mojej kariery zawodowej miałem taką prostą zasadę, którą chciałbym tobie zostawić. Otóż każdego wieczora przed pójściem spać chcę pójść do łazienki, spojrzeć w lustro i chcę powiedzieć, ta twarz się nie zeświniła. Zapadło mi to bardzo głęboko w pamięć. Staram się każdego dnia żyć tak, abym mógł powiedzieć sobie to samo. Nie chcę ściągać luster w swoim domu. Chcę móc sobie spojrzeć w twarz codziennie i powiedzieć, ta twarz to jest dalej twarz człowieka. To jest twarz osoby, która dzisiaj żyła moralnie, która nikogo nie skrzywdziła, która nikomu niczego nie zabrała. To jest twarz człowieka, który się dalej nie ześwinił.
Elizabeth Elliot w książce, którą gorąco wam polecam, W cieniu Wszechmogącego. Jest to jej edycja dzienników jej męża, Jima Elliota, który zginął tragicznie w wieku 29 lat, zamordowany w Ekwadorze przez wojowników plemienia Aucas. Odnotowała następujące jego słowa. Nie jest głupcem ten, kto oddaje coś, czego nie może zatrzymać, aby zyskać to, czego nie można stracić. W wizji Habakuka krytykowane są osoby, które oddają to, co jest wieczne, aby zyskać to, co jest tymczasowe. A z Bożej perspektywy logika jest dokładnie odwrotna. Powinniśmy służyć tym, co tymczasowe, aby zyskać to, co jest wieczne. Możemy zauważyć, że w wizji Habakuka słowo biada jest tylko pośrednio skierowane do ludzi zachłannych, ale bezpośrednio stanowi zachętę dla tych, którzy postępują uczciwie. Możemy każdego dnia zadawać sobie pytanie, czy tylko ja się staram? Czy tylko mi zależy? Czy tylko ja żyję moralnie? Czy tylko ja jestem czystym człowiekiem? Czy tylko ja jestem jedyną osobą w szkole średniej, która czeka do ślubu z czystością seksualną? Czy tylko ja jestem jedyną osobą, która nie sięga po używki? Czy jestem jedynym, który nie używa wulgarnego słownictwa? Czy jestem jedynym, który myśli o Bogu? Czy jestem jedynym, który chodzi do kościoła? Czy jestem jedynym, który pracuje sumiennie? Czy jestem jedynym, który nie okrada swojego pracodawcy? Czy jestem jedynym, który nie jest karierowiczem? Czy tylko ja nie jestem ściemniaczem? Czy to ma sens? Czy warto tak żyć? A może lepiej odpuścić i stać się innym człowiekiem, mniej moralnym, ale osiągnąć dzięki temu sukces zawodowy, szybciej się wzbogacić, mieć poklask wśród znajomych. Otóż musimy zauważyć, że bogactwo jeszcze nikogo nie uczyniło szczęśliwym. Odsetek chorób psychicznych i samobójstw wśród ludzi, którzy zamieszkują Hollywood, jest statystycznie szalenie wysoki. Takie osoby jak Robin Williams czy Whitney Houston popełniły samobójstwa w swoich bogatych willach, ponieważ w swoim bogactwie nie znalazły tego, czego szukały. Ralph Barton, znany amerykański karykaturzysta, pozostawił pewną notkę przed popełnieniem samobójstwa, na której napisał tak. Miałem niewiele kłopotów, wielu przyjaciół, ogromne sukcesy. Zmieniałem żony i domy, zwiedzałem różne kraje świata, lecz mam już dość zastanawiania się nad tym, jak zapełnić 24 godziny każdego dnia. Po czym popełnił samobójstwo. O.J. Simpson, milioner i gwiazda amerykańskiego futbolu, pozostawił następującą notatkę. Siedzę w moim domu w Buffalo i czasem jestem tak samotny, że aż trudno uwierzyć. Życie okazało się dla mnie tak hojne. Mam wspaniałą żonę, cudowne dzieci, pieniądze, zdrowie. Jestem samotny i znudzony. Często zastanawiam się nad tym, dlaczego tak wielu bogatych ludzi popełnia samobójstwo. Pieniądze na pewno nie załatwiły wszystkiego. Możemy więc zadawać pytanie, czy Bóg pozostawia niegodziwą zachłanność bez konsekwencji? Odpowiedź brzmi nie. Czy Bóg widzi moje staranie? Odpowiedź brzmi tak. Kolejne biada w wizji Habakuka znajdujemy w wersetach 12 i 14. Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu. Czyż nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości? Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Otóż w języku biblijnym krew reprezentuje ludzkie życie, a 19 razy określenie niewinna krew w Słowie Bożym odnosi się do osoby, która została zgładzona niesprawiedliwie. Więc stwierdzenie, które znajdujemy w księdze Habakuka, budować na krwi, odnosi się do morderstwa. Czasem słyszymy stwierdzenia typu morderstwo uszło komuś na sucho, co nigdy nie jest prawdą. Chaldejczycy, którzy mieli nadciągnąć, byli bezlitosnymi mordercami, ale nie zaszli daleko dalej od współczesnych biznesmenów, którzy wykorzystują pracowników, dyskredytują innych i wspinają się po szczeblach kariery po głowach innych ludzi. Pytanie więc brzmi, czy Bóg widzi to, co się współcześnie dzieje? Czy Bóg widzi niesprawiedliwość? Czy Bóg widzi sytuacje, w których w pracy zawodowej podkładane nam są nogi tylko po to, aby ktoś mógł zrobić karierę? Czy Bóg widzi sytuacje, w których to ktoś awansuje w zamian za moje sukcesy? Czy Bóg widzi sytuacje, w których jesteśmy dyskredytowani tylko po to, aby ktoś mógł być pokazany w świetle reflektorów i w blasku fleszy?
Tak, Bóg to widzi. Czy pozostawi to bez konsekwencji? Nie, nie pozostawi. Dlatego w księdze Habakuka znajdujemy następujące pytanie. Czyż nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień? Jeśli kupiliśmy jakiś mebel w ostatnim roku, Habakuk nas informuje, że w sensie ostatecznym jest on na podpałkę. Pożera to ogień. Więc wszystko, cokolwiek robimy tutaj, jest ryzyko, że pożre ogień. Z ekonomicznego punktu widzenia każda inwestycja i każda zainwestowana złotówka powinny się zwrócić. Doskonale wiemy, jeśli mamy już za sobą jakieś lekcje ekonomii, że inwestycja jest efektywna wtedy, jeśli zwrot przekracza wysokość zainwestowanych środków. Jeżeli chcemy właściwie zainwestować nasz kapitał, który w życiu mamy, nasz czas, nasz talent, nasze możliwości, Habakuk pokazuje nam świetną drogę. Spójrzcie na werset 13 i 14. Czyż nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości? Możemy inwestować nasz czas, nasz talent, środki materialne, wszystko, co mamy w rzeczy, które z wiecznego punktu widzenia nie przetrwają i odejdą razem z nami. Ale zwróćcie uwagę na werset 14, który często pojawia się w wyrywanych kalendarzach chrześcijańskich, w rozsyłanych wersetach, które mają nas zachęcić, kompletnie wyrwany z kontekstu, a zaczyna się od słowa lecz, co znaczy, że musi być odczytywany w zgodzie z wersetem 13. Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że pewnego dnia Pan powróci i cała ziemia będzie pełna poznania Jego chwały. Że pewnego dnia Bóg ukaże niesprawiedliwość, a sprawiedliwość będzie jaśnieć. Że zło zostanie potępione, a dobro będzie świecić. Że pewnego dnia ziemia stanie się pełna poznania Jego osoby, jak tylko jest to możliwe. Ale w jaki sposób powiązać to z wersetem 13? Otóż okazuje się, że możemy być tego częścią. Naturalnie będzie taki dzień, gdy Chrystus ponownie wróci. Gdy wróci w sposób widzialny, tak iż każde oko go ujrzy i ziemia będzie pełna poznania Jego chwały. Ale werset 13 i 14 mówią o innym jeszcze wydarzeniu. Jeżeli werset 13 mówi o tym, że możemy się mozolić i pracować, robiąc coś, co nie ma wiecznego znaczenia, a werset 14, wychodząc od 13, mówi, że ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, oznacza to tyle, że Bóg zachęca nas dzisiaj, abyśmy nasz czas, nasze życie, nasz talent spożytkowali na to, aby ziemia była pełna poznania chwały Bożej. Że nasze moralne życie ma sens. Że nasza czystość ma znaczenie. Że nasze świadectwo nie pozostaje bez wiecznej odpowiedzi. Że wszystko, co robimy tutaj, odbije się echem wieczności. Że możemy być częścią procesu, który sprawi, że cała ziemia będzie przesiąknięta obecnością Boga. Woda ma to do siebie, że wypełni całą objętość naczynia, w którym się znajduje. I nie pozostawi ani jednego miejsca suchym. I nasza postawa powinna sprzyjać realizacji tego wielkiego zadania, które Bóg postawił przed Kościołem, aby przez naszą postawę ziemia była pełna poznania chwały Bożej. Jeżeli więc ktoś nas pyta, dlaczego ty nie kradniesz? Dlaczego nie uprawiasz seksu przed małżeństwem? Dlaczego nie sięgasz po używki? Dobra odpowiedź nie brzmi, bo mi się nie chce, albo się wstydzę, albo co rodzice powiedzą. Dobra odpowiedź brzmi, Boży standard jest inny. I chcę żyć według tego standardu, ponieważ jestem przekonany, że przyjdzie taki dzień, gdy stanę przed Jego tronem i Bóg będzie oddzielał to, co dobre, od tego, co złe. I chcę znaleźć się po właściwej stronie wieczności. Wierzę, że Bóg przemówił do każdego człowieka. Wierzę, że poznanie Jego istoty nie jest dużej spekulacją, ale jest częścią objawienia, które Bóg dał. Wierzę, że o Bogu możemy wiedzieć tak dużo, jak tylko jest to możliwe, ponieważ Bóg ubrał ciało człowieka i pokazał nam się, jakim jest. I chcę żyć na Jego chwałę. I taka postawa będzie sprawiać, że ziemia będzie pełna poznania chwały Bożej. Możesz być tego częścią. Ja mogę być tego częścią. A więc mamy dwie alternatywy. Trzeciej nie ma. Możemy poświęcić nasze życie, aby mozolić się nad tym, co znikome. Możemy sobie stawiać cele każdego roku. Chcemy zrobić to, zbudujemy to, pojedziemy tam, zobaczymy to. Pamiętajmy, że te rzeczy same w sobie nie są złe. Nie krytykuję ich jako takich. Ale problemem jest
to, że te rzeczy mogą być wszystkim, co mamy. Że wszystkim, co mamy, może być nasz dom. Wszystkim, co mamy, może być nasza rodzina. Wszystkim, co mamy, może być nasz stan zdrowia. Wszystkim, co mamy, może być nasz talent, nasze środki materialne. I możemy się oszukiwać, że to jest nasze i będziemy to trzymać kurczowo, żeby tego nie oddać, ponieważ to nas definiuje, to daje nam wartość. I przyjdą takie sytuacje w życiu, na które nie będziemy mieć wpływu. I wtedy zrozumiemy, że ani zdrowie nie było nasze, ponieważ je straciliśmy. Ani rodzina do końca nie była nasza, ponieważ już dłużej nie jesteśmy razem. Ani talent nie był nasz, ponieważ z biegiem czasu zanikł. Ani dom nie był nasz, ponieważ możemy go stracić. Jedyne, co nasze, to obraz i podobieństwo do Boga, który nosimy na sobie. I Bóg oczekuje, że będziemy żyć na Jego chwałę. Czasem więc możemy sobie myśleć, nie będę nigdy milionerem, może nie zajdę wysoko w karierze zawodowej, nie będę nie wiadomo kim, czy więc uczciwe postępowanie się opłaca. Bóg przez księgę Habakuka odpowiada tak. Czy Bóg pozostawi grzech i nieuczciwe wyzyskiwanie innych bez konsekwencji? Bóg odpowiada nie. I kolejne, ostatnie zarazem biada, które pojawia się w księdze Habakuka, rozpina się na wersety 15 do 18, gdzie znajdujemy następujące słowa. Biada temu, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość. Nasyciłeś się więcej hańbą niż chwałą, pij więc ty i zataczaj się. Przyjdzie do ciebie kielich z prawicy Pana i będziesz syt hańby zamiast chwały, gdyż obciąży cię bezprawie popełnione na Libanie, ażeś zwierząt, która je przeraziła, powali cię z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach. Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz, posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią? Ufaj jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany. Do czego odnosi się teraz ten fragment? Odnosi się do relacji z naszymi bliskimi. Może to oznaczać sąsiada, może to oznaczać bliźniego, może to oznaczać członka rodziny. Te terminy odnoszą się do tych, którzy znajdują się blisko nas. Jeśli dotyczy to ludzi mieszkających drzwi obok, to tym bardziej dotyczy to tych, którzy mieszkają z nami. A więc w wizji Habakuka Bóg zawęża teraz obszar poszukiwań i mówi o tych, którzy znajdują się w naszym najbliższym otoczeniu, gdy stwierdza, biada temu, kto poi swojego bliźniego z domieszką swojego gniewu aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość. Czy wiecie o tym, że 13 milionów Amerykanów to alkoholicy? To jest 7% populacji. 100 tysięcy zgonów rocznie, statystycznie, jest spowodowanych nadużyciem alkoholu. 76% Amerykanów to ludzie, którzy mają alkoholika w swojej najbliższej rodzinie. 50% przypadków przemocy domowej jest związane z nadużywaniem alkoholu. 75% przypadków wykorzystywania dzieci jest związanych z nadużywaniem alkoholu. Twierdzi się, że alkohol jest głównym źródłem zgonów i wypadków w wieku od 13 do 24 lat. Możemy sobie zadać pytanie, kto jest za to odpowiedzialny? Kto podaje alkohol? Kto go kupuje? Jest za co odpowiadać. To są poważne liczby. Być może ktoś z nas mieszka z osobą, która zmaga się z problemami alkoholowymi. Może zmagasz się z nimi ty sam. Jeśli wykorzystujemy pieniądze na alkohol, jeśli podajemy to innym, w wizji Habakuka Bóg stwierdza, zdradzamy ich. Uczciwe przestudiowanie Pisma Świętego pod tym kątem pokazuje, i zachęcam was do własnych studiów, że Biblia nie ma absolutnie niczego dobrego do powiedzenia o upijaniu się alkoholem. Ktoś by powiedział, przecież Biblia nie zabrania wprost picia alkoholu. Moja kontrteza będzie taka, Biblia nie zabrania też wprost pornografii dziecięcej. Ktoś by powiedział, no ale wtedy nie było pornografii dziecięcej. Na co ja odpowiem, wtedy też nie było takiego alkoholu jak dzisiaj. Chociaż pewne rzeczy nie są nazwane w Biblii wprost, to jednak jeśli sobie sumujemy opinie, które znajdujemy w Biblii na wiele tematów, które są plagą społeczną, wniosek i obraz, który się maluje, jest bardzo klarowny. Jakie są konsekwencje nadużywania alkoholu, szczególnie w kręgach domowych? Spójrzmy na Habakuka 16:17. Są to zhańbione relacje, jest to uleganie nałogowi, jest to Boży gniew, który na nas spada. Są kraje, w których jeśli pozwolimy komuś wsiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu, my będziemy sądzeni tak samo jak osoba, która spowodowała wypadek. Pojenie kogoś alkoholem aż do upicia jest to zdrada tej osoby, jest to zdrada przyjaźni. Taki obraz maluje się z kolejnego biada, które znajdujemy w księdze Habakuka. Możemy więc zadać sobie kilka ważnych pytań. Mam świadomość, że jest to wątek, który jest szczególnie interesujący, jeżeli chodzi o wiek młodzieżowy, Biblia, alkohol. Ale możemy sobie zadać kilka pytań egzaminujących. Co byśmy powiedzieli ojcu na temat alkoholu, który przychodzi do kościoła i szuka ukojenia, gdyż jego jedyny syn zginął potrącony przez pijanego kierowcę? Co powiemy kobiecie, która przychodzi do kościoła wraz z dziećmi i szuka schronienia, gdyż żyje z człowiekiem, który jest opętany nad używaniem alkoholu, a cały dom jest przesiąknięty smrodem spirytusu. Ostatnie meble zostały wyniesione przez komornika z powodu zadłużeń. Czy Bóg pozostawi takie rzeczy bez konsekwencji? Księga Habakuka mówi nie. I wreszcie werset 19. Biada temu, kto mówi do drewna, obudź się, a do niemego kamienia, rusz się. Czy może on dać wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego. A więc biada było tym, którzy się bogacą, biada było tym, którzy są zachłanni, biada była tym, którzy wykorzystują innych, biada była tym, którzy zdradzają prawdziwych przyjaciół. I wreszcie piąta biada dotyczy tych, którzy odrzucają Boga. Ktoś powie, ale dzisiaj bałwochwalstwo przecież nie istnieje. Niektórzy twierdzą, że z bałwochwalstwem nie mamy już problemu, ale gdy spojrzymy szerzej na ten termin, to możemy zauważyć, że bałwochwalstwo może być zarówno fałszywą religią, to znaczy czczeniem obcych bogów, którzy nie istnieją. To może być religia taka jak buddyzm, hinduizm, mistycyzm, animizm, spirytyzm, islam i wiele innych. Mogą to być fałszywe wyznania chrześcijańskie, jak chociażby wyznanie Świadków Jehowy albo mormonizm. Ale też może to być liberalne chrześcijaństwo, które neguje funkcjonowanie Kościoła jako takiego. I wydaje mi się, że to ta forma bałwochwalstwa staje się coraz bardziej popularna. Wreszcie może to być zaprzeczanie autorytetowi Słowa Bożego i bycie prowadzonym jakąś nadludzką, niedefiniowalną siłą, która wprowadza nas w poznanie tego, co jest dobre i złe. Pismo Święte dla wielu osób nie jest autorytetem. Autorytetem jest to, co my czujemy wewnątrz. Autorytetem są nasze intuicje i nasze doznania. Jest to współczesna forma bałwochwalstwa, ponieważ za czymś idę. Wreszcie uwielbienie samego siebie i czczenie swojej osoby jest formą bałwochwalstwa. Wydaje mi się, że najwięcej zranień i problemów relacyjnych w Kościele wynika z tego, że jesteśmy przewrażliwieni na punkcie naszej własnej osoby i jest to formą bałwochwalstwa. Dojrzałe chrześcijaństwo przestaje pytać, co inni mogą zrobić dla mnie. I zaczyna pytać, co ja mogę zrobić dla innych. Bóg jest w centrum, a my stajemy się sługami. O czym jednak nas Habakuk informuje? Informuje nas o tym, że fałszywi bogowie nigdy niczego dla nas nie zrobią. Nie przemówią do nas. Posąg odlany nie jest w stanie dać nam wyroczni. Jeżeli będziemy mówić, obudź się, on się nie obudzi. Jeżeli powiemy, rusz się, on się nie ruszy. Nieważne, jak długo będziemy się krzątać, chodzić i chuchać na naszych bogów, to nic się nie zmieni. Możemy również zauważyć, że wszystkie religie fałszywe prowadziły do destrukcji własnego dziedzictwa. Zwróćcie proszę na to waszą uwagę. Aztekowie składali ofiary z własnych dzieci i z ludzi, aby podtrzymać krążenie słońca. Prostytucja świątynna rozwinęła się po to, aby pojawiły się datki, dzięki którym będzie można utrzymać świątynię na chwałę Boga. Czytałem niedawno książkę o wężownikach w północnych Apalachach, o chrześcijanach turbocharyzmatycznych, którzy uważali, że prawdziwą wiarą jest wypić truciznę i się ostać, albo chwycić za druty elektryczne pod napięciem i przeżyć.
Jeden z pastorów tamtego kościoła tak skomentował śmierć swojej żony, która nie przeżyła porażenia prądem elektrycznym. Posłuchajcie tego uważnie. Gdy naprawdę żyła jak należy, piła truciznę i nic się jej nie działo. Doszedł do przekonania, że straciła wiarę, tylko dlatego zmarła. Ponieważ gdy miała wiarę, piła truciznę i nie działo się nic. Fałszywe religie zawsze, zawsze prowadzą do destrukcji własnego dziedzictwa. Jeśli nie idziemy za Bogiem, prędzej czy później zauważymy, że to, za czym idziemy, niszczy nas samych. Nie jesteśmy szczęśliwsi, nie jesteśmy pełniejsi nadziei, nie jesteśmy bliżsi chwały i niebiański Alleluja nie dociera wyraźnie do naszych uszu z każdym dniem. Zauważymy, że to, za czym idziemy, niszczy nas od środka. Ktoś słusznie zauważył, że islam jest religią, w której Bóg nakazuje, byś wysłał własnego syna, aby dla niego umarł. Chrześcijaństwo jest religią, w której Bóg wysyła swojego syna, aby umarł dla ciebie. Bóg, który stworzył cały wszechświat, bierze cierpienie na swoje barki, aby nam tego cierpienia w sensie wiecznym oszczędzić. Dlatego Habakuk w tak wspaniały sposób zamyka 20 rozdział słowami Pana, ale Pan jest w świętym przybytku. Umilknij przed Nim cała ziemią. Ciekawe jest to, że przez całą Biblię Bóg nigdzie nie udowadnia swojego istnienia. Nie ma takiego załącznika do Biblii, ani takiej księgi, w której Bóg podawałby niewzruszalny dowód na to, że istnieje. Biblia zaczyna się zakomunikowaniem nam, że On jest. Widzimy Boga, który od razu tworzy, ale nie znajdujemy wprowadzenia do historii biblijnej czy udowodnienia tego, że Bóg istnieje. Bóg po prostu jest. I Bóg nie odpowiada też bezpośrednio na kwestie związane z fałszywymi bogami w Biblii. Ten problem pozostaje niejako otwarty. Co to oznacza? To oznacza, że każdego dnia Bóg oczekuje od nas doskonałego zaufania. Dlatego kończy ten rozdział słowami: umilknij przed Nim cała ziemia. Babilon ostatecznie upadł bez walki. W ciągu jednej nocy imperium, które zdusiło Izraela, przestało istnieć i raz na zawsze zostało wymazane z kart historii. O tym czytamy w Księdze Daniela. Czy Bóg pozostawił grzech bez konsekwencji? Przenigdy. Chociaż to, co się wydarzyło, było niesprawiedliwe, było zaplanowane przez Boga, ale Bóg w swojej sprawiedliwości sądził Babilon. Czy Bóg pozostawi dzisiaj niesprawiedliwość bez konsekwencji? Przenigdy. Przyjdzie taki dzień, gdy Bóg będzie sądził wszystkich, żywych i umarłych, i zło zostanie zniszczone, a dobro będzie triumfować. Jakiej więc postawy Bóg oczekuje od nas, gdy przechodzimy doświadczenia, których nie rozumiemy? Umilknij przed Nim cała ziemia. Bóg oczekuje, że będziemy na Niego czekać w naszych doświadczeniach, że nauczymy się przed Nim milczeć, że będziemy po prostu umieć Mu ufać. Chociaż nie wszystko będziemy rozumieć i na wszystkie pytania Bóg nam udzieli odpowiedzi. Bóg oczekuje, że będziemy wiedzieć o Nim wystarczająco dużo, aby w oparciu o tę wiedzę nauczyć się Mu ufać w tych rzeczach, których nie wiemy. W ten sposób zamknęliśmy drugi rozdział Księgi Habakuka. Pozostaje nam rozdział trzeci i odpowiedź na najważniejsze pytanie: gdzie w Księdze Habakuka jest Chrystus? Możemy rozważać Księgę Habakuka jako księgę proroczą, zawierającą bardzo ciekawe ilustracje historyczne. Ale jeden z najciekawszych dialogów, który kiedykolwiek toczył się w Biblii, gdybym miał możliwość, gdyby Bóg mnie zapytał: Mateusz, gdybyś mógł być świadkiem jednej tylko sceny biblijnej, móc się jej przyjrzeć z bliska, która by to była? Gdybym mógł podsłuchać tylko jedną rozmowę z tych, które są opisane w Biblii, która by to była? Odpowiedzi udzielam bardzo szybko. Byłaby to rozmowa Jezusa i uczniów, którzy szli do Emaus. Ponieważ dowiadujemy się tam, że Jezus wziął wszystkie księgi Starego Testamentu, przeszedł przez nie i pokazał uczniom: czy teraz widzicie, że musiałem cierpieć? Gdzie więc jest Chrystus w księdze Habakuka, w którym pojawia się miejscu? O tym będziemy rozmawiać jutro, gdy będziemy studiować trzeci rozdział. Bądźcie wyspani, nie przegapcie tego, dlatego że to będzie kluczowe do zrozumienia Księgi Habakuka, zobaczyć Chrystusa w samym centrum tego dramatu. Dziękuję Wam za uwagę.